wzgórza się przybliżyły. Tworzyły falisty grzebień, w wielu miejscach wznoszący się do tysiąca bez mała stóp, tu i ówdzie opadający w doliny lub przełęcze, które otwierały drogę do krajów położonych na wschód od górskiego łańcucha. Hobbici dostrzegali ciągnące się wzdłuż grani szczątki porosłych zielenią murów i fos, a w dolinach sterczały jeszcze ruiny dawnych kamiennych budowli. Wieczorem dotarli do podnóży zachodnich stoków i tu zatrzymali się na nocleg. Była to noc 5 października, a od wyruszenia z Bri upłynęło 6 dni. Rankiem zobaczyli po raz pierwszy od wyjścia z lasu Chetwood wyraźną drogę. Skręcili w prawo i posuwali się ku południowi. Droga biegła kręto, jakby umyślnie klucząc, żeby się skryć zarówno przed obserwacją ze szczytów, jak i z równiny od zachodu. Zanurzała się w leśne parowy, wspinała się na strome skarpy, a jeśli biegła bardzo płaskim i otwartym terenem, osłaniały ją z obu stron ogromne głazy i kamienne usypiska, za którymi podróżni byli ukryci jak za płotem. Ciekaw jestem, kto tę ścieżkę zbudował i w jakim celu, rzekł Mary, gdy maszerowali takim korytarzem pod murem ze szczególnie dużych i ciasno ułożonych głazów. Nie bardzo mi się podoba. Wygląda trochę jakby... jakby kurhanowo. Czy na wichrowym czubie jest także kurhan? Nie, ani na wichrowym czubie, ani na żadnym z tych wzgórz nie ma kurhanów, odparł obieży świat. Ludzie z zachodu nigdy tu nie mieszkali, jakkolwiek pod koniec swojej epoki bronili przez czas pewien tego łańcucha przeciw złym siłom ciągnącym z Angmaru. Ta ścieżka łączyła twierdzę, biegnąc pod obronnym murem, ale znacznie dawniej, w pierwszych dniach północnego królestwa, zbudowano na wichrowym czubie ogromną wieżę strażniczą i nazwano ją Amon Sul. Później strażnica spłonęła i rozsypała się w gruzy, także dziś zostało po niej tylko koliste rumowisko, niby surowa korona na głowie starego wzgórza. Ale niegdyś była to smukła i piękna wieża. Pono z niej właśnie Elendil wypatrywał nadejścia Gil-galada z zachodu w czasach ostatniego sojuszu. Hobbici uważnie popatrzyli na obieży świata. Okazało się, że zna historię dawnych lat nie gorzej niż ścieżki na pustkowiu. — Kim był ten Gil-galad? — spytał Mary. Strażnik nie odpowiedział, zatopiony w rozmyślaniach. Niespodzianie ściszony głos zaczął szeptać. Gil-galad królem elfów był. Smutne śpiewają o nim rym. Ostatni to, co wolny kraj, w swej władzy aż po góry miał. Przy włóczni ostrej długi miecz, z dala widziano lśniący hełm, niebiańskich pól gwiaździsty siew, na lustrze tarczy jarzył się, lecz dawno już odjechał stąd i nie wie nikt, gdzie znalazł dom, bo gwiazda jego padła w mrok Mordoru, tam, gdzie cienie są. Przyjaciele w zdumieniu odwrócili głowy, bo to był głos Sama. A mów dalej, rzekł Mary. Tylko tyle umiem, wyjąkał czerwieniąc się Sam. Nauczył mnie tego pan Bilbo, kiedy byłem jeszcze małym chłopcem. Nieraz mi takie historie opowiadał, bo wiedział, że strasznie lubię słuchać o elfach. To pan Bilbo także nauczył mnie czytać i pisać. Bardzo był uczony nasz kochany stary pan Bilbo. Pisał wiersze. Ten wiersz, który wam powiedziałem, także on ułożył.
— Nie wymyślił go sam — oświadczył strażnik. — To część ballady pod tytułem Koniec Gil-galada. W starożytnym języku. Bilbo widocznie ją przetłumaczył. Nic o tym nie wiedziałem.
Było więcej zwrotek, dodał Sam, a wszystkie o kraju Mordor, ale nie nauczyłem się ich na pamięć, bo mnie przejmowały dreszczem. Nie myślałem, że mnie też przypadnie tam wędrować.
Do Mordoru! Krzyknął Pipin.
Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. Nie wymawiaj tak głośno tej nazwy, rzekł obieży świat.
Dzień był już w pełni, gdy wreszcie dotarli do południowego końca ścieżki i ujrzeli przed sobą w bladym, przezroczystym świetle październikowego słońca szarozielony wał, który niby grobla prowadził na północny stok góry. Postanowili wejść na szczyt natychmiast, za jasnego dnia. Dłużej kryć się nie było sposobu. Zostawała im tylko nadzieja, że nie śledzi ich żaden wróg ani szpieg. Na wzgórzu nic się nie poruszało. Jeśli nawet Gandalf był gdzieś w pobliżu, nie dawał znaku życia. Na zachodnim ramieniu wichrowego czuba znaleźli zaciszną kotlinę, której dno miało kształt misy wyścielonej trawą. Tu zostawili Sama i Pippina wraz z Kucem i wszystkimi bagażami. Obieży świat natomiast Frodo i Merry poszli dalej w górę. Po półgodzinnej wspinaczce przewodnik pierwszy stanął na szczycie. Frodo i Merry podążali za nim, zmęczeni i zdyszani. Ostatnia stromizna była uciążliwa i skalista. Na szczycie, tak jak obieży świat zapowiadał, ujrzeli szeroki pierścień kamieni, szczątki dawnych murów wieży, dziś rozsypane w gruz i porosłe już od wieków trawą. Ale po środku piętrzył się stos drobniejszych kamieni, zczerniałych od ognia. Wokół darń była wypalona do korzeni, a wszędzie wewnątrz pierścienia ruin osmalona i zwiędła, jak gdyby płomień omiótł cały szczyt. Nie dostrzegali jednak nigdzie śladu jakiejkolwiek żywej istoty. Kiedy stanęli na skraju pierścienia ruin, roztoczył się przed nimi w dole rozległy widok na obszar przeważnie pusty i monotonny, urozmaicony jedynie na południu plamą lasu, za którym tu i ówdzie przebłyskiwała gdzieś daleko woda. U południowych podnóży gór wił się jak wstążka stary gościniec. Wybiegał od zachodu, kręcił to pod górę, to w dół i niknął zaciemniejącym grzbietem na wschodzie. Gościniec był pusty. Kierując wzrok za jego biegiem na wschód, hobbici zobaczyli góry, ich bliższe podnóża były brunatne i ciemne, dalej rysowały się wynioślejsze szare sylwety, a za nich wychylały się strzeliste białe szczyty, błyskające wśród obłoków. — No, doszliśmy — rzekł Merry. — Bardzo ponure i niegościnne miejsce. Ani wody, ani schronienia, ani znaku od Gandalfa. Nie mam mu co prawda za złe, że się nie zatrzymał, jeśli rzeczywiście był tutaj. — Nie wiem — rzekł obieży świat, rozglądając się w zamyśleniu. — Nawet gdyby dopiero w dzień czy dwa po naszym wymarszu znalazł się w Bri, mógłby tu przybyć wcześniej od nas. Umie podróżować szybko, jeśli czas nagli. Schylił się i przyjrzał kamykowi leżącemu na szczycie stosu. Kamyk był płaski i bielszy niż inne, jakby uniknął ognia. Obieży świat wziął go do ręki i zaczął badać, obracając w palcach. Ktoś go musiał położyć tu niedawno, rzekł. Co myślicie o tych znakach? Na płaskim spodzie kamienia Frodo dostrzegł jakieś wydrapane rysy. Widzę jakby kreskę, kropkę, trzy kreski, powiedział. Pierwsza kreska z lewej strony wygląda na runę G, z lekko zaznaczonymi odgałęzieniami, odparł obieży świat. Może to być znak zostawiony przez Gandalfa, chociaż pewności co do tego nie ma. Zadrapania są delikatne i niewątpliwie świeże. Ale znaki mogą być również innego pochodzenia i wcale nie nas dotyczyć. Strażnicy, którzy niekiedy tutaj bywają, często używają runów. Przypuśćmy, że te znaki wydrapał na kamieniu Gandalf. Cóż one by znaczyły? Spytał Merry. Sądzę, odpowiedział obieży świat, że należałoby odczytać G3, czyli że Gandalf był tu 3 października, to jest 3 dni temu. Można by też wywnioskować, że spieszył się i że niebezpieczeństwo było blisko, dlatego nie miał czasu i nie ważył się pisać więcej i wyraźniej. Ale w takim razie musimy zachować wielką ostrożność. Cokolwiek mówią te znaki, chciałbym wiedzieć na pewno, że to Gandalf je zostawił, odezwał się Frodo. Odetchnąłbym spokojnie, gdybym wiedział, że czarodziej znajduje się gdzieś na tej drodze przed nami czy też za nami. Może, odpowiedział obieży świat. Co do mnie, sądzę, że Gandalf był tutaj i że był w niebezpieczeństwie. Widzimy ślady spalenizny, a to mi przypomina błyski, które przed 3 dniami zauważyliśmy nocą na wschodzie. Domyślam się, że tu na szczycie został napadnięty, ale jaki był wynik walki? Trudno zgadnąć. W każdym razie tu już go nie ma, więc musimy sami sobie radzić i podążać do Rivendell, jak się da. — Czy stąd daleko do Rivendell? — spytał Merry ze znużeniem, rozglądając się dokoła. Oglądany ze szczytu wichrowego czuba świat zdawał się bardzo wielki i bardzo dziki. — O ile wiem, nikt nie mierzy tej drogi na mile dalej niż do opuszczonej gospody, która znajduje się o dzień marszu na wschód od Bri. Jedni mówią daleko, inni powiadają blisko. Dziwna to droga. Każdy rad dojść do celu prędzej czy później.
Mogę wam jednak powiedzieć, ile czasu zajęłoby to mnie, gdybym szedł przy pięknej pogodzie i nie napotkał przeszkód. 12 dni do brodu Brunnen, gdzie gościniec przecina grzmiącą rzekę wypływającą z Rivendell. Mamy około 2 tygodni marszu przed sobą, bo nie sądzę, byśmy mogli iść gościńcem.
2 tygodnie? — zawołał Frodo. — Ileż może się zdarzyć w ciągu 2 tygodni?
— Bardzo dużo — przyznał obieży świat. Jakiś czas stali w milczeniu na szczycie wzgórza, tuż nad południowym skrajem. W tym pustkowiu Frodo po raz pierwszy w pełni uświadomił sobie swoją bezdomność i grozę położenia. Gorzko żałował, że los nie pozwolił mu żyć spokojnie w ukochanym Shire. Patrzył z góry na nienawistny gościniec, który biegł wstecz na zachód ku jego rodzinnemu krajowi. Nagle spostrzegł na drodze 2 czarne punkciki posuwające się zwolna ze wschodu na zachód. Rozglądając się pilnie, zobaczył 3 inne, pełznące z zachodu na spotkanie tamtych. Krzyknął i chwycił strażnika za ramię. — Patrz! — rzekł, wskazując palcem. Obieży świat błyskawicznie rzucił się na ziemię zawałem gruzów i pociągnął Froda za sobą. Merry padł obok nich.
— Co to? — spytał szeptem.
— Nie wiem, ale obawiam się najgorszego — odparł obieży świat. Zwolna podczołgali się znów na skraj ruin i wyjrzeli przez szparę między 2 spękanymi głazami. Powietrze było już teraz mniej przejrzyste, bo po jasnym ranku w południe nadciągnęły od wschodu chmury i dogoniły słońce, gdy przechyliło się ku zachodowi. 3 czarne punkty dostrzegali wszyscy, lecz ani Frodo, ani Merry nie odróżniali ich kształtów wyraźnie. Mimo to przeczuwali, że tam w dole czarni jeźdźcy gromadzą się na gościńcu u podnóży góry. — Tak — rzekł obieży świat, który mając wzrok bystrzejszy, nie mógł o tym wątpić. — Nieprzyjaciel jest tuż.